Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj troszkę siatkówki, będzie o plebiscycie oczywiście przeglądu sportowego. No i wiadomo, że skoki też musimy coś o skokach powiedzieć. I oczywiście piłka nożna, ale zaczniemy tak bardzo szybko od siatkówki pań. Dlatego, że trwają kwalifikacje, już ostatnia szansa do Igrzysk Olimpijskich. Nasze panie mierzą się w grupie z Holandią, Azerbejdżanem i Bułgarią. W drugiej grupie występują Turcja, Belgia, Chorwacja i Niemki. Tylko zwycięzca tego turnieju będzie miał możliwość zagrać na Olimpiadzie. Nasze grają w tej chwili mecz z Bułgarkami. Niestety pierwszego seta po bardzo słabej grze w własnych błędach przegrały do 23. W drugim secie mamy 1-1. Może jak ten drugi set się skończy, to jeszcze o wyniku powiemy, a na pewno za tydzień powiemy, jak naszym paniom poszło w całym turnieju. A zaczynamy od tego, co było, czyli 85. już plebiscyt, ten najstarszy w Polsce plebiscyt na najlepszego sportowca roku, na który mogą głosować wszyscy. No i jednak niespodzianka, bo tym sportowcem roku został nie, jak się większość pewnie spodziewała, Robert Lewandowski, a Bartosz Zmarzlik. Mówimy niespodzianka, no bo tak mało może osób obstawiało, ale całkowicie chyba zasłużony triumf.
No można powiedzieć, że ile osób, to tyle będzie opinii na ten temat, z pewnością. Czego możemy być pewni, to tego, że Zmarzlik wygrał no dość wyraźną przewagą z Robertem Lewandowskim, bo żużlowiec, mistrz świata na żużlu z ostatniego roku, otrzymał 98 tysięcy głosów ponad, zaś Lewandowski otrzymał tych punktów 75 tysięcy, tak więc ta różnica była dość spora. No ale oczywiście pojawiły się różne głosy też troszkę dyskredytujące być może popularność.
Niektórym się nudzi, nie mają o czym pisać.
Tak, no ale nie możemy umniejszać ani jednemu, ani drugiemu sportowcowi ich osiągnięć, bo jednak Zmarzlik zrobił coś bardzo cennego, jeżeli chodzi o żużel. Został mistrzem świata w wieku 24 lat, z kolei Robert Lewandowski za nim tak naprawdę chyba najlepszy rok w karierze, można powiedzieć, bo te...
Jeżeli chodzi o te liczby takie indywidualne.
Tak, indywidualnie wyglądało to znakomicie. No być może też przeważyło to, że zabrakło sukcesów zespołowych, bo jednak nie zapominajmy, że piłka nożna jest dyscypliną drużynową i tutaj też bardzo dużo zależy od innych zawodników.
No, sukcesy były, tylko może nie aż takie duże, jakby niektórzy oczekiwali. Na trzecim miejscu Paweł Fajdek, czyli nasz mistrz w rzucie młotem. Na czwartym miejscu, to też bardzo, bardzo cieszy, sztafeta pań, 4x400 metrów. Na piątym skoczek Dawid Kubacki, na szóstym też skoczek Kamil Stoch, później Wilfredo Leon, pierwszy raz miał szansę startować i od razu siódme miejsce. Na ósmym miejscu Piotr Isek, na dziewiątym Marcin Lewandowski i na dziesiątym, to też tutaj taka uwaga, koszykarz Mateusz Ponitka.
Można powiedzieć takie uhonorowanie, jeżeli chodzi o Leona i Ponitkę, naszych sportów zespołowych, ponieważ ten ubiegły rok był naprawdę niezły. No, siatkarze pamiętamy, jak im dobrze poszło w rezerwowym składzie w Pucharze Świata. Później mieliśmy jeszcze Mistrzostwa Europy, kwalifikacje olimpijskie i rzeczywiście Leon był zawodnikiem, który się wyróżniał, można powiedzieć. No a jeżeli chodzi o koszykarzy, pamiętamy ten znakomity występ na Mistrzostwach Świata w Chinach, gdzie doszli aż do ćwierćfinału, co przed tymi zawodami, myślę, byłoby brane w ciemno.
Tak, no i właśnie drużyną roku, w tym roku polscy koszykarze, nagroda specjalna dla byłego ministra sportu Witolda Bańki, super champion dla Agnieszki Radwańskiej, no i mecenas sportu, tu też bez niespodzianek, czyli Orlen. To tyle, jeżeli chodzi o wyniki plebiscytu, a za chwilę powiemy o skokach. Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Yeah. turniej czterech skoczni za nami. Dawid Kubacki triumfatorem, trzeci Polak, który wygrał ten bardzo prestiżowy konkurs w skokach narciarskich. Najpierw był Małysz, później dwa razy Stoch, no i teraz Kubacki. Przed turniejem no gdzieś tam delikatnie może ktoś coś wskazywał, ale to jednak no jednak zaskoczenie. Oczywiście nie chodzi o zaskoczenie samego Dawida, bo on te umiejętności ma, ale że to akurat tak teraz, bo wygrał ten turniej bardzo pewnie. W dwóch pierwszych konkursach miał trzecie miejsce, w drugim konkursie, w tym konkursie w Innsbrucku, o który tak chyba najbardziej się obawialiśmy, no tam zajął drugie miejsce, a skakał dokładnie tak samo jak lider, ten, który wygrał, czyli Norweg Marius Lindvik. Obawialiśmy się, bo rok temu w Innsbrucku to właśnie przez ten konkurs Kubackiemu troszeczkę do podium zabrakło.
Tak, Kubacki w poprzednim turnieju czterech skoczni w Innsbrucku zajął miejsce pod koniec drugiej dziesiątki. To tak naprawdę pozbawiło go szans na to, żeby zająć miejsce na podium w 2019 roku w tej edycji TCS-u. W tym roku już było inaczej. No, Dawid Kubacki już zaskoczył w tym pierwszym konkursie w Oberstdorfie, gdzie wylądował na najniższym stopniu podium. No i sami byliśmy ciekawi, jak to będzie dalej się rozwijało, a już po konkursie w Garmisch-Partenkirchen mogliśmy nabrać realnych nadziei na to, że to będzie co najmniej podium. A tak się ułożyło rzeczywiście w Innsbrucku, że tam dużo punktów potracili zarówno Karol Geiger, jak i Ryoyo Kobayashi, a więc zawodnicy, którzy wyprzedzali Kubackiego w generalce. No i Polak obronił tą przewagę w znakomitym stylu, zresztą w konkursie w austriackim Bischofshofen, gdzie przypomnijmy, on jest rekordzistą tej skoczni, 145 metrów. No a w tych zawodach może nie skakał aż tak daleko, ale te odległości i tak były zdecydowanie najlepsze. 143 metry i 140 metrów nie pozostawił żadnych wątpliwości, kto był najlepszym zawodnikiem tego turnieju.
Też miał jedną z rekordowych not. Wojtek Papuga dzisiaj mi mówił, że drugą rekordową.
Tylko Prewc miał większą, tak miał większą.
Łącznie ponad 300 punktów, 300,9 dokładnie. To była bardzo, bardzo zacięta rywalizacja, jeżeli chodzi o ten wczorajszy konkurs. Może oczywiście poza Dawidem, bo on tam wyraźnie odskoczył już w pierwszym skoku, ale ci faworyci jak Geiger czy Lindvik, oni no nie złożyli nart, tylko walczyli o to zwycięstwo do końca. Na pewno dali z siebie wszystko, bo skakali bardzo dobrze, ale to było za mało, bo Kubacki naprawdę wczoraj był poza zasięgiem. Geiger ostatecznie wczoraj drugi, Lindvik trzeci, na czwartym miejscu Kraft. Co do naszych skoczków, jeżeli byśmy, oczywiście tych pozostałych, jeżeli byśmy mieli tak bardzo szybko podsumować, no Kamil Stoch zaczął źle te zawody, szczególnie tu w pierwszych konkursach. Już w Innsbrucku było troszkę lepiej, 15 miejsce, wczoraj to miejsce 13. Kamil skacze poprawnie, ale brakuje takiego błysku i brakuje równych dwóch bardzo dalekich skoków.
Rzeczywiście zdarzają się takie próby Kamilowi Stochowi, gdzie no, nie do końca one są udane, delikatnie mówiąc. I on sam o tym też mówi, widzi to. No, jednak to jest już doświadczony zawodnik i utytułowany. No ale nie zapominajmy, że Kamil Stoch ma już w dorobku dwa zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Ale oczywiście to jest ambitny zawodnik i w tym sezonie myślę, że jeszcze broni nie złożył, że jeszcze będzie walczył o powrót do tej najwyższej dyspozycji. Przebłyski miewa, czego najlepszym dowodem konkurs w Engelbergu, który wygrał w znakomitym stylu, ale oczywiście czekamy na taką stabilizację formy.
Inaczej troszkę było z Piotkiem Żyłą, on świetnie zaczął, bo w pierwszym konkursie był na piątym miejscu, później coś się zepsuło w tym trzecim konkursie w Innsbrucku, 12, no a wczoraj to już w ogóle mu nie szło, był dopiero 27. No on tej skoczni nie lubi, ale no to jednak słaby wynik.
No rozregulował nam się Piotrek Żyła, a szkoda, bo on miał realną szansę na to, żeby ukończyć turniej w czołowej dziesiątce, bo on po Innsbrucku był dziewiąty w klasyfikacji generalnej. No i tym występem kiepskim, trzeba powiedzieć sobie, w Bischofshofen pogrzebał te szanse na zajęcie miejsca w dziesiątce, bo on chyba wypadł nawet na miejsce 14, jeżeli dobrze pamiętam, w tej klasyfikacji końcowej. Nawet za Kamila Stocha, chociaż wydawało się, że to właśnie Piotrek jest równiejszym zawodnikiem, no a jednak noty pokazały co innego.
Także Kubacki pierwsze miejsce w turnieju czterech skoczni, Lindvik drugie, Geiger miejsce czwarte, 13 Stoch, 14 Żyła, 31 Maciej Kot, 35 Hulan. Co do Kota i Huli, no oni skakali jednak poniżej swoich możliwości, bo nie łapali się do 30. No niestety, jeżeli chodzi o Wolnego, on zupełnie tą formę gdzieś zatracił i nawet nie kwalifikował się do konkursów. Klasyfikacji generalnej Pucharu Świata mamy oczywiście awans Dawida Kubackiego po tych świetnych czterech konkursach. On teraz awansował na piąte miejsce, ma tych punktów 444 i traci niedużo do czwartego Norwega, no tylko, że to jest taki problem, że tym Norwegiem jest akurat Lindvik, który bardzo dobrze ostatnio skacze. Na trzecim miejscu Kraft, na drugim Geiger, na pierwszym Kobayashi, no ale Kobayashi troszkę tych punktów już stracił, nie ma takiej dużej przewagi. Na ósmym miejscu jest Kamil Stoch, na dziewiętnastym Piotrek Żyła.
Jeżeli chodzi jeszcze o Dawida Kubackiego i turniej czterech skoczni, to jeszcze można podać, że Kubacki jest trzecim polskim zwycięzcą tych zawodów. Oczywiście pierwszym z nich był Adam Małysz, pamiętamy ten jego znakomity występ w 2001 roku. Później dwukrotnie z rzędu, dodajmy, Kamil Stoch, rok 2017 i 2018. Dodajmy, że w 2018 roku jako jeden z trzech wygrywał wszystkie cztery konkursy w tym turnieju, co jest wynikiem naprawdę znakomitym. No i teraz 2020, Dawid Kubacki, także Polacy w czterech ostatnich edycjach turnieju czterech skoczni, trzy wygrane i tego się trzymam.
Tak, a kiedyś się mówiło, że no w tym turnieju czterech skoczni nam nie idzie, tylko Małysz zdołał raz wygrać, później było gorzej, a od paru lat naprawdę bardzo dobre konkursy, bo to są też miejsca na podium, które przecież wcześniej były udziałem chociażby Piotrka Żyły. Teraz mamy, jeżeli chodzi o takie nasze wspomnienia z lat poprzednich, bardzo ciekawe kalendarz, jeżeli chodzi o Puchar Świata i dobrze kojarzące się skocznie miejscowości. 11-12 stycznia to jest Predazzo, Włochy, no tam wygrywał i Małysz, i Stoch, Kubacki też tam bardzo dobrze skacze. Później jest niemiecki Titisa Neustadt, też dobre wspomnienia. No i w końcu 25-26 stycznia to jest samo Zakopane. No i dopiero w tym Zakopanem będziemy mieć konkurs drużynowy. Tak to we Włoszech i w Niemczech po dwa konkursy indywidualne.
Jeżeli chodzi o Predazzo, jeszcze dodam szybciutko, że Adam Małysz tam wygrywał dwukrotnie Mistrzostwa Świata w 2003 roku. Kamil Stoch wygrywał Mistrzostwo Świata na skoczni dłużej, to był chyba rok 2013, jak mi pamięć nie myli. No i Dawid Kubacki przed Bischofshofen, jedyne jego zwycięstwo to właśnie było na skoczni we Włoszech w miejscowości Predazzo, także nie mamy nic przeciwko, tak, żeby tylko, tam nastąpiła powtórka.
Tylko kontynuować tą serię. No są punkty do odrobienia w Pucharze Świata i tego życzymy, oczywiście gratulując tego wielkiego zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. To tyle, jeżeli chodzi o skoki. Nam została jeszcze piłka nożna, ale o niej za moment.
Gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Panną asystują przy boku, przy boku. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hej, żyjno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem. Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie. Uczą, uczą delikatnej osobie, osobie. Hej, żejno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem.
Hej, żejno, dyna, dyna, narodził się
Józef z Marią asystują przy boku, hejże ino, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, w Betlejem, hejże ino, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem.
Tydzień temu była Liga Angielska, dawno nie mówiliśmy tak szerzej o włoskiej i hiszpańskiej, tam sporo się dzieje. Zacznijmy może od Polaków, bo w ostatniej kolejce dwóch naszych snajperów ponownie się pokazało. Mariusz Stępiński zdobył kolejną bramkę w drugim meczu z rzędu, tym razem w spotkaniu ze Spal, tam było 2-0. Stępiński zdobył tą bramkę właśnie na 2-0, a wszedł z ławki rezerwowych. Arkadiusz Milik też nie traci swojej skuteczności, jeżeli chodzi o Napoli. Jego bramka nie pomogła jednak zespołowi z Neapolu w pokonaniu Interu Mediolan. Napoli u siebie przegrało 1-3. On zdobył tą bramkę na 2-1. Tam też udział miał Piotrek Zieliński przy tej bramce.
Jeżeli chodzi o Stępińskiego, to jest jego dopiero drugie trafienie w tym sezonie. No można powiedzieć, w końcu nasz napastnik się odblokował. W zeszłych rozgrywkach Stępiński strzelał dla Chievo Verona. Skończył ten sezon z dorobkiem 6 bramek. Teraz ma trafienia 2. Mamy nadzieję, że tą tendencję podtrzyma. A jeżeli chodzi o Arkadiusza Milika, no to on po raz 7 w tym sezonie trafił w lidze, co biorąc pod uwagę, ile on musiał pauzować z powodu urazów, naprawdę robi wrażenie, bo ta średnia jego goli w przeliczeniu na występy czy minuty jest naprawdę, naprawdę dobra.
Tak, bo tych spotkań w lidze włoskiej łącznie było dopiero 18. Oczywiście Milik tyle nie grał. Co do samego Napoli, no to był dosyć ważny mecz z Interem. On mógł jeszcze jakoś zadziałać na chód w górę tabeli Napoli, ale tak się nie stało. Napoli po raz kolejny rozczarowało. A Inter w tym sezonie naprawdę spisuje się bardzo dobrze. Też bardzo dobrze spisuje się para napastników, szczególnie z Interu. No i Inter jest razem z Juventusem liderem tabeli.
Można powiedzieć, że w końcu ktoś tak realnie rzucił wyzwanie Juventusowi. W poprzednich latach takie ambicje miało właśnie Napoli, ale
bezpośrednio to nie wychodziło.
Od pewnego momentu już ta przepaść między starą damą a resztą tabeli była już zdecydowanie zbyt wielka, żeby można było cokolwiek zrobić. No a teraz mamy taką sytuację, że jest niemalże półmetek rozgrywek we Włoszech w Serie A i mamy dwa zespoły, które z identycznym dorobkiem punktowym walczą o Scudetto.
Cieszy to, że w bramce Juventusa oczywiście bryluje Wojciech Szczęsny, który przedłużył kontrakt z tym klubem, a Juventus pokonał ostatnio Cagliari 4-0, 3 bramki Ronaldo. Oczywiście Szczęsny rozegrał całe to spotkanie. No jak mówiliśmy, Juventus na pierwszym miejscu, w górze tabeli jeszcze Lazio, no ostatnio pokonało Brescia 2-1. No a z takich chyba pozytywnych, szczególnie ostatnio aspektów, to najbardziej wyróżnia się Atalanta. Ona rozprawiła się z Parmą aż 5-0. No i naprawdę jak popatrzymy na Atalantę i te 48 bramek w 18 meczach, to robi wrażenie, szczególnie w Serie A.
Tak, ta średnia jest rzeczywiście imponująca, jeżeli chodzi o warunki Ligi Włoskiej. No, oczywiście nie mam nic przeciwko, żeby podobne wyniki i też jeżeli chodzi o styl gry miały miejsce w Lidze Mistrzów, bo nie zapominajmy, że drużyna z Bergamo na wiosnę zagra w 1/8 tych rozgrywek. No i Atalanta po raz kolejny z pewnością będzie walczyć o to, żeby w tej Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie przez ligę się znaleźć.
Z takich minusów na pewno tej kolejki, ale nie tylko tej kolejki, no to na pewno wynik Milanu, cały Milan. Milan podejmował Sampdorię. Skończyło się 0-0. W pierwszym składzie Milanu wyszedł Krzysztof Piątek, ale niczym szczególnym nie zachwycił. Do składu Sampdorii wrócił Bereszyński. Zagrał oczywiście Linety. no im za dużo zarzucić nie można.
No i dodajmy też, że w Milanie zadebiutował hucznie zapowiadany przecież nie tak dawno wielki powrót Zlatan Ibrahimović, no ale tym razem jednak Szwed no, nie pomógł swojemu zespołowi w zdobyciu 3 punktów, no i Milan dalej gdzieś tam cieniuje w środku tabeli.
Dokładnie, 12. miejsce. Pojedynek polskich bramkarzy mieliśmy jeszcze, Bologna, Fiorentina. Fiorentina dobrze zaczęła, ale teraz zawodzi. Skończyło się 1-1. Nasi bramkarze, nie można im nic zarzucić, oni dobrze spisują się w tych zespołach. Szkoda tylko, że w Fiorentinie nie może przebić się Żurkowski.
Jeżeli chodzi o Bartka Drągowskiego w Fiorentinie, to on dostał taką bramkę w ostatniej minucie z rzutu wolnego z ostrego kąta do po krótkim rogu. Być może troszeczkę tutaj zostanie obwiniony, ale w kilku innych sytuacjach naprawdę zachował się znakomicie. Jakoś nie dziwię się włodarzom Fiorentiny, że na wypożyczenie poszedł nie Drągowski, a Alban Lafont.
Jeszcze z takich polskich akcentów to cieszy Jagiełło i jego postawa ostatnio, bo on w Genui zagrał od pierwszej minuty i jego zespół pokonał Sassuolo 2-1. To tyle, jeżeli chodzi o włoską Serii A. Też dawno nie mówiliśmy o Hiszpanii. W Hiszpanii już jesteśmy po 19 kolejce. No i taki wyścig w tym sezonie po to mistrzostwo jest dziwny i niepasujący do Ligi Hiszpańskiej, bo ostatnio przyzwyczailiśmy się do tego, że jeden zespół, wcześniej Real, później Barcelona, odskakiwała i gnała po to mistrzostwo, albo te dwa zespoły rozgrywały to między sobą, a teraz po 19 kolejkach i Barcelona, i Real mają po 40 punktów, ale tracą te punkty z zespołami zdecydowanie słabszymi. No chociażby ostatnio Barcelona grała na wyjeździe, co jej w tym roku nie wychodzi, z ostatnim w tabeli Espaniolem prowadziła 2-1, a zremisowała 2-2. Powiedzmy tylko, że Espaniol w tej tabeli jest na miejscu ostatnim.
No i można też powiedzieć, że derby jednak rządzą się swoimi prawami, bo jeżeli rzeczywiście zerknęlibyśmy na zestawienie i ilość punktów w lidze, no to faworyt byłby jeden, no ale wiadomo jak to jest z niektórymi zawodnikami, że na mecze z odwiecznymi rywalami mobilizują się szczególnie i tak też było w tym przypadku.
Real swój mecz wygrał zdecydowanie. Na wyjeździe podejmował Getafe. Skończyło się 3-0. Trzecie w tabeli Atletico Madryt, które ma tych punktów 35, też swój mecz wygrało 2-1 z Levante.
Jeżeli chodzi o Real, no to muszę podkreślić, że to jest naprawdę cenne zwycięstwo, bo stadion Getafe to jest taka twierdza, można powiedzieć. W tym sezonie bodajże chyba tylko Barcelona tam wywiozła komplet punktów, także królewscy. Naprawdę bardzo cenna wygrana, trzeba podkreślić to.
Jeszcze w tym sezonie bardzo dobrze spisuje się Sevilla, bo ona ma też 35 punktów, tyle co trzeci Atletico Madryt, ale akurat w tej kolejce zremisowała u siebie 1-1, chociaż zawsze groźnym Atletico Bilbao.
No właśnie, tym bardziej, że w Bilbao mają ambicje, żeby ponownie wystąpić w europejskich pucharach, bo ta strata do miejsca 5, czyli do Sociedad, nie jest duża. Ona wynosi tylko 2 punkty.
Z takich ciekawszych wyników jeszcze Walencja, która też jakoś próbuje utrzymać się w tej czołówce, wygrała swój mecz z Eibarem 1-0. W lidze hiszpańskiej na razie na końcu, tak jak mówiliśmy, mamy Espanyol, później jest Leganes i Mallorca. No te dwa zespoły to akurat niespodzianka nie jest, ale znowu zawodzi Celta Vigo, tak jak w tamtym sezonie, bo teraz też dopiero 17 miejsce, 15 punktów.
Zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zobaczymy, czy znowu dojdzie do jakichś roszad na ławce trenerskiej, ale obawiam się, że gdyby nie Iago Aspas w Celcie Vigo, to z tym zespołem naprawdę byłoby krucho.
Jeszcze na koniec, bo przecież już to okienko transferowe powoli nam się rozkręca, no przez te parę dni troszkę się działo.
Rzeczywiście już na początku stycznia myślę, że też taki dość głośny transfer. Przejście wicekróla strzelców tej edycji Ligi Mistrzów, byłego zawodnika Salzburga, Haalanda, 19-latka, do Borussii Dortmund za 20 milionów euro. Inny nastolatek, Dejan Kuluszewski z Atalanty, najpierw wykupiony przez Juventus, później od razu wypożyczony do AC Parmy. Z takich jeszcze ciekawszych i bardziej znanych transferów, Carlos Alenia wypożyczony z Barcelony do Realu Betis, zaś do Liverpoolu za 10 milionów euro trafił kolejny były zawodnik Salzburga, czyli Takumi Minamino, reprezentant Japonii, już zdążył nawet zadebiutować w nowym klubie w rozgrywkach pucharowych.
No bardzo, bardzo ciekawe to okienko transferowe i ja podziwiam Borussię osobiście, bo o Haalandzie wszyscy mówili, że chcą go mieć, a Borussia po prostu
konkretni byli, to trzeba im
przyznać. Ludniwa i mają bardzo, bardzo utalentowanego piłkarza. Pewnie o transferach jeszcze za tydzień powiemy, jeszcze obiecaliśmy Państwu wynik. Polki wyrównały w drugim secie do 20 jest 1-1. My już dzisiaj się z Państwem żegnamy. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.